Ludzie na plus.
Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry w studiu razem ze mną. Igor Salata. Właściwie mogłabym wiele rzeczy o tobie powiedzieć. Artysta, pedagog, człowiek, który głowę ma pełną pomysłów i regionalista, ulubiony. Tomek, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Tomek Urbaniak, drodzy państwo, no bo przecież jakżeby inaczej. I dziś spotkaliśmy się z dwóch powodów, a właściwie jednego, pomniki. Pomniki, ale zanim to ja muszę zapytać, co łączy artystę z regionalistą?
To może ja powiem.
No właśnie, co się wydarzyło takiego?
Kilka dni temu spotkaliśmy się w naszej wspaniałej słupskiej informacji turystycznej. Bardzo prężnie działające miejsce.
Miejsce w samym centrum miasta.
Gdzie pracują wyjątkowi ludzie. No i tam właśnie jakoś w rozmowie okazało się, że Tomek koordynuje i stara się zrealizować wspaniałe, myślę, dla słupszczan pomysły. To, żeby po prostu w przestrzeni miejskiej pojawiła się ciekawa sztuka. I ta sztuka to będzie coś, co będzie się na pewno wielu ludziom podobać, gdyż to są pomniki, rzeźby, których brak u nas w mieście.
Znaczy, ja bym rozgraniczyła, słuchajcie, dwie rzeczy, bo pomnik, wiecie, jak to brzmi, tak? No zostaną po nas tylko pomniki. No
to, że to jest tak... takie monumentalne, wielkie przedsięwzięcie, jak Sienkiewicz, jest, który stoi
tak,
na cokole.
Tak, to jest jakby jedno, drugie. One są zazwyczaj nudne. Przepraszam bardzo. Tak. One są po prostu nudne. Rzadko jest tak, że patrzy się na ten pomnik, który wzbudza jakieś emocje albo zainteresowanie człowiekiem czy czymś, co on przedstawia. Tak? Jest jeden pomnik, to ja muszę Tomka zapytać o to za chwilę. On do mnie trafia i mi się bardzo podoba, na braci Gierymskich.
To jest
właściwie rzeźba. Krzesło, kobieta, kojarzysz?
Znam,
wiesz, o czym mówię,
znam. To jest seria pomników takich z betonu odlewanych, które były ogólnie osiedla.
Zrealizowane.
Wiesz co, chyba tak. Ja nawet nie znam etymologii, jakby historii tego pomnika. Ja go kojarzę od dziecka. I on przykuwał moją uwagę. Nie był czymś obok, nie był rzeźbą, czy właśnie pomnikiem, o którym mówimy, obok którego ja przechodziłam obojętnie na zasadzie stoi to stoi, bo wielu z nas tak reaguje niestety, tak? Dla mnie rzeźba w przestrzeni publicznej, już nie mówię o pomniku monumentalnym, wielkim, ogromnym, stanowiącym, stojącym, tak jak właśnie choćby Sienkiewicz, powinna wzbudzać pewne emocje. Ja nie mówię, że kontrowersje od razu i natychmiast,
emocje.
Bo o nich też porozmawiamy.
Żeby
pewnie
nie była nijaka.
Żeby nie była nijaka, tak?
I żeby nie wydawać
fajne
mnóstwa...
są te niedźwiadki szczęścia, słuchajcie, przepraszam, że ci wejdę w słowo, które się pojawiają w przestrzeni. One są pewnym symbolem, tak? Ludzie sobie robią przy nich zdjęcia, one stają też koło instytucji miejskich, publicznych. Każdy inaczej wygląda, każdy coś. To jest okej, według mnie.
Mhm. Ja bardzo długo negowałem te niedźwiadki, ale sam dostałem do zrealizowania już trzy sztuki. Bo wydawało mi się, że to jest problem dla miasta ciągle je odnawiać, ale rzeczywiście argumentem najważniejszym jest to, że to ludzie mają z tego ogromną radość, a dzieci wielką.
Więc, no proszę was, zobaczcie, co ma Poznań, co ma Wrocław. We Wrocławiu potykamy się o krasnoludki wszędzie,
tak,
które się pojawiają w przestrzeni. I one są rozpoznawalne, wszyscy wiemy, one tam są.
Takich serii jest więcej, bo w Malborku jest taka seria właśnie pomników. Ja osobiście jestem za tą, bo wspominałaś o tych wielkich wieszczach, o tych bohaterach, którzy stoją na tych cokołach. Ja również jestem za tą sztuką i za tym upamiętnianiem ludzi naszych tu regionalnych, ponieważ my nie mamy takich właśnie pomników, przy których ktoś sobie robi chętnie zdjęcia, jakiś turysta. Przecież nikt nie robi sobie przy Sienkiewiczu zdjęcia. Ja dlatego bym widział wesołe pomniki, tak? Nasze tu regionalne. I ja teraz może będę fantazjował, ale ja bym chciał taką ławeczkę, na przykład Szołdry, siedzącego na ławeczce przed właśnie barem Poranek, wcinającego, kolokwialnie mówiąc, pizzę. I jeżeli ktoś sobie zrobi na nim zdjęcie, że jest przy starszej, najstarszej pizzerii w Polsce, to zdjęcie opublikuje, w tym momencie promuje to miasto i wiadomo,
super,
o co chodzi.
I super. Tak?
Mamy fajnych, ogólnie mamy mnóstwo takich ciekawych postaci. Czapliński, który otworzył Teatr Lalki Tęcza, pokazuje jakieś pacynki dzieciom, stoją dzieci z zaciekawieniem, patrzą.
Ale tak? Ja bym była też za tym, żeby obok takiej ławeczki, o której ty mówisz, był też krótki opis tego, kim
jak
jest ten człowiek.
Oczywiście, tak? To jest podstawa.
O ile Irena Kwiatkowska mówi wszystkim właściwie coś, ta, która jest...
U nas jest Waldorf jeszcze. Już
jest Waldorf.
Bardzo ładnie.
Tak, jest Waldorf z Jamnikiem. Więc okej, no to, ale to też moje pokolenie, to wasze pokolenie. My wiemy, kim był Waldorf. Co Waldorf powie takiemu dzieciakowi, który ma lat 12?
Ale to zapyta mamę, kto to był i się dowie właśnie dzięki temu, że to jest.
Ale ta informacja powinna być, bo za 20 lat nawet i ta Irena Kwiatkowska może być nierozpoznawalna dla nowych pokoleń. Tak, powinny być jakieś opisy. Ja takich pomysłów mam naprawdę dużo i próbuję już je od lat wprowadzać do Słupska. Na przykład przy ratuszu był taki pomysł, żeby siedząc na ławeczce Henry von Stefan wypisujący kartkę i fajnie było, gdyby tą kartkę wypisywał do Jerzego Henke już nieżyjącego, bo Jerzy Henke całe życie zabiegał o tego von Stefana, tak? Tych postaci mamy naprawdę dużo fajnych. Można robić
całą serię. Nie skupiajmy się
tylko
na Witkacym, to ja apeluję. Nie skupiajmy się tylko na Witkacym, bo jak słyszymy tych postaci, jest całe mnóstwo, o których warto mówić.
Tak, ale nie jest Słupszczaninem, a mówimy o ludziach, którzy w Słupsku odcisnęli swoje piętno i zrobili dla tego miasta sporo. Mamy też takie ciekawe postacie typu na przykład Isajewicz, tak? No to mieszkał w Słupsku, zajmował się ogólnie miastem, był nawet w strukturach takich tutaj kulturalnych. Jest taka znana postać, zamach na Kuczerę, bo te pomniki nie muszą być wszystkie, że tak powiem, spójne. One mogą być, tak jak z Igorem rozmawiałem, koncepcyjnie, jeśli chodzi o sztukę, różne, bo to nie ma być zawsze, że ławeczka, że jakaś postać, jakiś pomnik. Ja bym chciał, żeby miasto ogólnie było promowane poprzez właśnie takie postacie, wydarzenia. I to uważam, że to jest dobry pomysł, tak mi się wydaje.
Tomku, a ja bym cię chciał prosić, żebyś opowiedział o tym konkretnym pomyśle, który będzie w realizacji. Chodzi mi o ten twój super pomysł na tego pana starszego, który tą watę cukrową sprzedawał.
To nie jest jakiś mój pomysł, bo to jest pomysł ludzi z grupy Historia Słupska, z tej grupy na Facebooku. Ja tylko byłem tak naprawdę pośrednikiem i dokonałem, że tak powiem, wszystkich takich formalności. Tak naprawdę każdy pomnik i każda idea to jest bardzo prosta sprawa. Mamy budżet obywatelski i ten budżet należy do nas, mieszkańców, i możemy z niego korzystać, tak? Musimy po prostu znaleźć ludzi, którzy będą głosowali za nasz pomysł, gdzieś tam próbować reklamować. Ja uważam, że taki pomysł tego pomnika będzie też bardzo ciekawy, dlatego też bardzo ochoczo chciałem pomóc.
Parku Kultury.
Po trzy pokolenia, kto z nas nie jadł watę od tego pana, tak? No wszyscy jedliśmy watę od tego pana, sprzedawał. To jest taka postać, która wywołuje uśmiech na twarzach wielu pokoleń.
Będzie jak stary Marek
Poznański. 50 lat, najstarszy waciarz ogólnie w Polsce, jeśli chodzi o sprzedawanie tej waty cukrowej. Postać barwna, która się pojawiała w wielu miejscach. I dlaczego by nie ożywiać właśnie tej właśnie strefy, tego parku kultury nowymi pomnikami, robić z tego właśnie też, rozmawialiśmy z Igorem, sztuki, tak, czyli nasi lokalni artyści robią projekt, tak, model, a ktoś
lokalni
to odlewa.
Artyści.
Dokładnie, żeby była to, żeby znaczy, ta historia takich właśnie,
rzeźbiarze.
Żeby taka historia tych pomników była wielotorowa, tak, zrobił to nasz rzeźbiarz, tutaj jest postać nasza Słupska, stanęło to w tym miejscu, bo ten człowiek tutaj bywał, dlatego tak jak mówię, chciałbym, żeby ławeczka była na przykład z takim szołdrą przed pizzerią, żeby w okolicach Teatru Lalki Tęcza był ten jego założyciel z tymi pacynkami i dziećmi, które tam patrzą, obserwują, żeby tą przestrzeń ożywiać i żeby z tego zrobić szlak, bo ja myślę, że takie pomniki nie znikną tak szybko, tak jak te niedźwiadki, bo te niedźwiadki, jak Igor zauważył, są przymalowywane cały czas i często.
Nie ma innego wyjścia.
No nie ma innego wyjścia, bo to jest plastik i wiadomo, że
no dobra, ale to też nie jest złe.
To jest nie, absolutnie nie sądzę, że to jest złe. Żywica. To też jest oparte na szlaku takim, który...
To jest jedno. Drugie, zobacz, one mogą za każdym razem wyglądać inaczej.
Tak, to też jest fajne. Jest zadanie jest dla nas wszystkich, żebyśmy zadbali o to. Ja już jakby też dostaję te misie i z chęcią je będę malował dalej, jeżeli dostanę znowu do odnowienia któregoś, to bardzo chętnie go zrealizuję. Zresztą mam też, nie muszę tego robić sam, mam mnóstwo bardzo zdolnych uczniów i mamy twórczych ludzi w Słupsku wielu.
No mamy. Ja wam muszę taką dygresję zrobić i powiedzieć, że w czasach, kiedy pracowałam w Teatrze Tańca w Poznaniu, byśmy dostali do realizacji taki projekt właśnie miejski, wtedy się pojawił, ławek. Wiele instytucji, wielu artystów w mieście dostało do zrealizowania według absolutnie od początku do końca własnej idei pomysłu ławeczkę, która pojawiła się w przestrzeni miejskiej. One wyszły tak super, słuchajcie, każda z instytucji...
Dali wolną rękę tym twórcom.
Absolutnie.
Ale
i większość
wspaniale.
Oczywiście nawiązywała do działań, które prowadzi u siebie, tak, żeby też zostawić jakiś tam ślad po sobie. Nasze były z baletnicą, tak, oczywiście.
Ja mi się też ławeczka przypomniała, mogę powiedzieć? Przerwałem ci, przepraszam.
Nie szkodzi.
Ja lubię przerywać, niestety. Przypomniała mi się ławeczka, którą spotkałem kiedyś, nie w Słupsku to było. I to była ławeczka, na której siedział odlany z metalu kruk. i był na niej niesamowicie tajemniczy napis, który mi do dziś dźwięczy w głowie, bo to był taki cytat chyba. Walka dobra ze złem jest chorobą umysłu. Coś filozoficznego bardzo mocno. Mhm. Ale ja właśnie to dzieło sztuki, które było tak proste, bo tam był tylko kruk czarny, siedzący odlany
metalu.
Ale sztuka
bywa prosta w wyrazie.
I ten napis
trzeba, nie
był tak, tak drążący moje myśli, że ja do dziś go pamiętam po wielu latach. Mhm. To jest ważne, żeby sztuka nie była pusta i żeby miała przesłanie. I tak jak ty powiedziałaś, ja potrzebuję się na ten temat wypowiedzieć.
Proszę.
Bo ty powiedziałeś na samym początku coś, co jest niezwykle dla mnie ważne i to też do Tomka uczulam na to i dlatego też z nim prowadzę dialog, żeby ta sztuka nie była nudna. Dlaczego? Ja już mam, mieszkam w Słupsku prawie 10 lat. Przyznaję, że jakby mój sposób walczenia o sztukę w przestrzeni publicznej, bo tutaj chodzi o murale, o rzeźby, różne rzeczy, a i zabierałem swój głos w dialogu z panią prezydent, z panią Jolą Krawczykiewicz, u której pracowałem w Słupskim Ośrodku Kultury i powstało bardzo wiele niepotrzebnych konfliktów. Ja wiem dzisiaj, że jakby to też była moja wina, bo do tego, żeby prowadzić dialog, trzeba używać odpowiednich argumentów, a ja po prostu trochę zbyt dużym krzykaczem jestem i generowałem konflikty, ale
cieszę
do
się,
dziś...
że to ty to że ty to powiedziałeś, nie ja.
Do dziś uważam, że mój głos był uzasadniony. I myślę, że odpowiedzialność do nas należy, czym karmimy ludzi.
Ty zmierzasz do tego, żeby trzymać pewien poziom i tak. Jeżeli uczymy ludzi kultury, pokazujemy im sztukę, niech to będzie
to
na pewnym poziomie.
Jesteśmy tak samo jak w teatrze.
Okej. Okay. No to pełna zgoda.
Ja po prostu doszedłem do wniosku, że bardzo chciałbym, jestem w trakcie realizacji już tego projektu, już od dłuższego czasu, to już ponad rok trwa, zrealizować w Słupsku coś, czego brak moim zdaniem bardzo. Mamy Witkacego kolekcję, która jest sztandarowym symbolem miasta. Mamy misie, które są wszędzie i które już są znane dzięki pomysłowi Roberta Biedronia, ale nie mamy żadnego pomnika czarownic, które są moim zdaniem najważniejszym sztandarowym, naszym przede wszystkim, niezapożyczonym z Zakopanego.
Produktem lokalnym, ja
produktem
bym to tak nazwała.
Produktem lokalnym.
Nie żartuję.
Historią
Poczekaj. To teraz zanim dojdziemy do tego pomniku czarownic, to ja muszę was zapytać, tak, wyście się spotkali w tej informacji turystycznej, ty, który masz pomysły na pomniki i zbierasz je w cudzysłowie zewsząd od ludzi, Igor, który chciałby, żeby one były na jakimś
na wysokim poziomie.
Znaleźliście wspólny mianownik w tym?
Tak, ja z Igorem nie spotkałem się pierwszy raz, tylko my się znamy dłużej, tak?
No ja zakładam, tylko że...
Oczywiście. Igor zwrócił uwagę bardzo słuszną na to, żeby te pomniki nie były komputerową sztampą odlaną później gdzieś firmy, tylko żeby one miały swojego autora, tak? Nie jakąś tam sztuczną inteligencję, tylko swojego autora, swojego wykonawcę, żeby był model, żeby można było oglądnąć, podyskutować, czy tak robimy to, czy tak, żeby to było też taką sztuką, a nie sztampą.
Drukarka 3D miałaby realizować jeden z pomników. Być może ta drukarka jest w stanie wygenerować coś, bo sztuczna inteligencja dzisiaj ma ogromne możliwości, ale mnie się wydaje, że może fajniej byłoby, gdyby to słupska rzeźbiarka zrealizowała.
Nie, no stawiamy na człowieka, to absolutnie bez dyskusji według mnie.
I dlatego ja od razu znaleźliśmy ten wspólny język, bo Igor właśnie zaczął mówić o tym pomniku Triny Papisten lub czarownic, a ja uważam, że to powtórzę teraz to, co Igor powiedział, ale ja o tym cały czas mówię. My w Słupsku co kilka lat zmieniamy naszą promocję. Mieliśmy już mieliśmy tyle haseł, Słupsk z bursztynowym sercem Europy, słupski chłopczyk, niedźwiadki. My, tak naprawdę czarownica i te czarownice są takim naprawdę dużym wyróżnikiem, jeśli chodzi o naszą promocję. Mamy tą basztę czarownic, mamy tą ciekawą bardzo historię. I tak naprawdę, dlaczego tych czarownic właśnie też nie ma tej przestrzeni i to jest fajny pomysł na tą właśnie, na taką instalację lub jakiś pomnik. I dlatego też znaleźliśmy od razu w sumie konsensus, tak, że okej, fajny pomysł, działamy, ja powiedziałem mu, co ja tam ostatnio wymyśliłem, co działam, jakie mam pomysły na te pomniki, na te ławeczki, na inne rzeczy, a Igor zwrócił właśnie uwagę na to, żeby to tworzyli ludzie, a nie sztuczna inteligencja.
Znaczy, ja nie słyszałam o sztucznej inteligencji, że miała coś takiego stworzyć. Dla mnie jest tak oczywistym, wiesz, że lokalnie będziemy tworzyć i robić różne rzeczy w przestrzeni miejskiej, bo to jest, powtórzę teraz jeszcze po prostu oczywiste, że mamy tylu fajnych artystów, tylu ludzi, którzy mają pomysły, te pomysły są dobre. Są też grupy, tak jak wy, że się ludzie spotykają, szukają wspólnych rozwiązań i przestrzeni. Są artyści, którym kolokwialnie mówiąc trzeba zaciągnąć lejce trochę i powiedzieć, no dobra, wszystko fajnie, ale pamiętaj, że nie jesteś sam w tym mieście, jest jeszcze parę innych osób, które będą tędy chodziły. Tak? I oczywiście nie dogodzimy każdemu. Będą ludzie, którzy będą krytykować, ale od tego jest też sztuka.
Tak, to żeby jest o bardzo niej ważne, mówić, co powiedziałaś.
Żeby ją krytykować, żeby
był
ją
dialog, żeby
doceniać.
Ona poruszała do dialogu, budziła sprzeczności. Tak. Bo ludzie uważają,
była kontrowersyjna czasem.
Że właśnie boimy się tego w tym mieście. Musiałem cię przerwać. Boimy się tego w tym mieście zrobić odważnej sztuki, która wzbudzi dialog. Bo jeżeli ten dialog się wzbudza, ja na przykład zostałem wgnieciony w ziemię wiele razy za krytykę jakichś rzeczy. Być może robię to w nieodpowiedni sposób, ale to działa na tej zasadzie. Przyjechał mój jak ty możesz mówić źle o tym muralu? To mój kolega zrobił. No, przepraszam bardzo.
Sztuka jest subiektywna.
Sztuka ma prawo się nam nie podobać. Po prostu to jest naturalne zjawisko. Ja mówię, że ten mural mnie się nie podoba i ja mam do tego prawo. I myślę, że każdy ma do tego prawo.
Dlatego
i zostawmy
mówię.
Sobie to prawo i dyskutujmy ze sobą, a nie kłóćmy się. Zadam sobie pytanie, jak by miała wyglądać rzeźba poświęcona czarownicom? Wziąłem pod uwagę ich okrutne, jakby esencją, meritum czarownic w Słupsku jest to, w jaki sposób zostały karane. Baszta czarownic jest miejscem, gdzie one były przetrzymywane przed śmiercią. To nie są legendy, tylko to są fakty historyczne. Czarownice były palone i w różny sposób zabijane.
Tomek, potwierdzasz?
Topione.
Wcześniej była próba wody, a więc sprawdzano, czy one się topią, jeżeli się czarownica nie utopiła, czyli siedział w niej szatan. Tak. I trzeba było później użyć próby ognia. Ale oczywiście tutaj koło baszty była próba wody, ale próba ognia była w innym miejscu, bo nie chciano po prostu spalić miasta i w innej części po prostu naszego miasta była taka straconka, miejsce kaźni.
A w którym miejscu to było?
To jest
koło
tego mostu kolejowego, koło ulicy Burcharda. Taki mamy ten most, który będzie rozbierany, tak zwana, a w ogóle tam się na ten most nawet mówi katownia. I tam jest taka góreczka niepozorna, tak naprawdę ja to kilka lat temu dopiero to miejsce rozpropagowałem, bo ono jest na dawnych planach, ale nikt, tam z Tomkiem Częścikiem byliśmy i nawet zabiegamy teraz o takie wstępne badania archeologiczne, żeby przeprowadzić i wykazać, że to miejsce jest tym miejscem, gdzie palono ludzi, gdzie przychodziła gaweć. W ogóle te czarownice miały bardzo słabo, bo ludzie robili sobie z tego takie na radę igrzyska, rzucano w te kobiety. W ogóle to było straszne przeżycie, bo to dzisiaj tak mówimy, bo nas to nie spotkało, nie widzieliśmy tego, ale proszę wyobrazić taką kobietę, która została oskarżona o jakieś bzdury, no bo nie wiem, rzucenie uroku na świnie, albo jakieś tam, nie wiem, jakieś w ogóle zabobony, albo religijne rzeczy.
Kary,
to były straszne rzeczy. I teraz ona była prowadzona, ktoś się rzucał jakimiś kamieniami, gaweć się w tym przyglądała. To był show, tak? To było straszne i tak naprawdę ja jestem...
Niewyobrażalna krzywda ludzka.
Dokładnie.
Więc wziąłem pod uwagę właśnie to, wymyślając ten pomnik, a oczywiście jak pomyślałem o okrucieństwie wobec tych czarownic, od razu przyszło mi do głowy, że dziś wcale nie jest inaczej. Nie chodzi mi już o czarownicę, bo wiadomo, że ta sprawa już wygląda inaczej, ale okrucieństwo wobec kobiet. Chociażby, nie wiem, dyskryminacja pewnych wartości w wypadku rządu poprzedniego. Kobiet. Protesty kobiet na ulicach. Kobiety cierpiące, kobiety umierające. Kobiety, które w wielu miejscach świata dziś są traktowane w okrutny sposób. Więc ja w moim pomyśle na rzeźbę biorę pod uwagę okrucieństwo wobec czarownic i okrucieństwo wobec kobiet w ogóle.
Czy analogię?
Chciałbym, żeby ta analogia pomiędzy czarownicami a kobietami w ogóle była obecna w tej rzeźbie. I w ogóle pomysł, chciałbym powiedzieć o wartości społecznej tego konkretnego pomysłu. Ja nie chcę absolutnie pieniędzy za to, więc to też należy, mam nadzieję, docenić, że jako twórca nie wymagam jakiegoś horrendalnego zarobku. Tylko zgłaszam pomysł jako misję swoją, bo chciałbym, żeby po prostu mógł być zrealizowany i byłbym wielce usatysfakcjonowany, gdyby rzeczywiście stanął koło baszty czarownic. Już w wydziale tutaj Paweł Krzemień zgodził się, jakby powiedział, że jest to możliwe, żeby to stanęło koło baszty. I Agnieszka Zielińska i ja wymyśliliśmy, że ogłosimy konkurs literacki dla kobiet, słupszczanek. Na opowiadanie Ja, czarownica. Czyli kobiety miałyby napisać o sobie, dlaczego mają w sobie czarownice, jak używają swojego czaru. I 7 kobiet odważnych, które wygra ten konkurs, będą modelkami do realizacji pomnika czarownic. Czyli używamy współcześnie żyjących słupszczanek do tego, żeby zwizualizować ten historyczny, zamierzchły fakt. To będą nasze współczesne czarownice. Mhm. Ale to muszą być odważne kobiety, ponieważ rzeźba będzie bardzo odważna. No i bardzo pokrzepiło mnie i zmotywowało to, że Agnieszka zachwyciła się tym pomysłem i postanowiła ten konkurs literacki ogłosić w Cepelinie. Teraz jest troszeczkę zastój, bo właśnie czekamy na pierwszy model pierwszej przepięknej czarownicy. Będzie nią taka piękna słupszczanka, która to opowiadanie już napisała. I żeby wycenić jakby wartość projektu, to musimy zawieźć pierwszy model do odlewni, bo oni powiedzieli, że tylko wtedy nam pieniądze określą kwotę. No tak. A określenie kwoty to jest pierwszy krok i właśnie tutaj żeśmy utknęli na razie. Żeby pieniądze zyskać, to trzeba wiedzieć ile. Ale co? Już w tym momencie mam ogromne wsparcie naszej pani prezydent, która na szczęście okazała się odważną osobą. Mhm. I to też mnie to zdziwiło, bo ale bardzo pozytywnie mnie to zaskoczyło. Ja też negowałem bardzo wiele różnych rzeczy. Ja chcę przeprosić wszystkich za moje pyskowanie. Mam nadzieję, że nasz wspólny cel...
Tego wycinać nie będziemy.
Że nasz wspólny cel jednak nas połącza, nie podzieli, bo po co się kłócić o sztukę, skoro akurat my tutaj z Tomkiem sobie pomagamy. Pani prezydent powiedziała mi w ogóle, że nawet jeżeli nie znajdziemy pieniędzy z miasta, to ona pomoże mi szukać sponsorów. Mhm. Więc Agnieszka Cepelina powiedziała, że jak tylko ten pierwszy model powstanie, to też pomoże mi sponsorów szukać. I, ale ja jeszcze nie powiedziałem, jak ten pomnik ma wyglądać.
No i czas ci się kończy, więc jakby musisz to szybko
zrobić.
Więc
pomnik będzie okrutny. Nie będzie to pomnik, obok którego przejdzie pani i powie, o, jaka śliczna czarowniczka. Mhm. Tylko będzie mówił o tym, jak one zginęły. Chciałbym, żeby to był... No nie wiem, czy zdradzać.
Ale to jest nasza
dokładnie.
Historia, nie zdradzaj.
Może nie będę zdradzał nie. Dokładnie. To będzie krąg 7 kobiet, 7 czarownic. Nie będę jeszcze mówił dokładnie. Mam nadzieję, że wzbudzi wiele dyskusji i że w ogóle powstanie. I mam nadzieję, że to wsparcie właśnie wszystkich, również na przykład, a jeszcze powiem o autorach, bo poza tym, że to będą słupszczanki, że to jest projekt zaangażowany społecznie, to w realizacji mi pomaga bardzo wiele osób, bo ja sam 10 lat się uczyłem rzeźby i rzeźbie też. Liceum plastyczne 5 lat i studia 5 lat, więc jakiś tam warsztat posiadam, więc też bym chciał realizować technicznie część tych głów, bo jest ich aż 7, ale główną siłą roboczą będzie nasza słupska wspaniała rzeźbiarka, o której mało kto wie. Nazywa się Małgorzata Smorczewska i świetnie rzeźbi realistyczne głowy. I ona już, właśnie ona teraz jest w trakcie realizacji pierwszej z nich. I Jola Krawczykiewicz na przykład wstępnie, jeszcze jakby ostatecznej decyzji nie ma, bo to jest związane z różnymi tam szczegółami, wstępną zgodę mamy Joli na to, żebyśmy mogli realizować to w pracowni ceramikarni Słupskiego Ośrodka Kultury. Mam nadzieję, że to będzie rzeczywiście możliwe, bo dzisiaj już Gosia była tam i uzgadniała, że właśnie tam. No i tyle. I myślę, że to spotkanie z Tomkiem było nieprzypadkowe.
No właśnie, ja muszę zapytać na koniec już zupełnie, bo tu trzymam kciuki oczywiście za pomysł i za realizację i też mam nadzieję, że te koszty uda się w miarę sprawnie i szybko już określić tak. I najpóźniej w wakacje ten pomnik stanie. To niech to będzie sierpień, wrzesień.
Myślę, że może być nawet trochę dłużej.
Już mówiłem wcześniej w sumie, że dla mnie to jest pomysł, o którym ja również myślałem. Może nie w takiej formie, o Igor jest artystą, ale zgadzam się zupełnie, że ten pomnik ma ogólnie po prostu te wszystkie kontrowersje wzbudzać. Dlaczego? Bo to nie będzie miła, uśmiechnięta pani, tylko osoba skazana na śmierć i niech sobie ludzie uświadomią, co to znaczy, za co były takie wyroki i że ludzie za byle co byli zabijani, paleni i to odbywało się praktycznie w każdym mieście. A nasza Trina Papiscen, ogólnie ostatnia czarownica spalona w Słupsku w 1701 roku, jest postacią dosyć znaną ogólnie w naszym mieście. Mamy basztę czarownic, na szlaku zwiedzania jest ta baszta, ludzie się często
potykają. Która oczywiście. Tak się nazywa i robi festiwal Miejsce Kobiet, między innymi. Także rzeczywiście były książki pisane, mamy rondo, były książki pisane na temat baszty czarownic i tego, co się w mieście działo. Niewiele, niestety, ale można takie pozycje znaleźć. Pozostałe, no, my możemy tak długo, zakładam, jeszcze dzisiaj, ale tak jak mówiłam, czas nam się kończy. Ja mam nadzieję, że będzie tak, jak mówiłeś, że w tej przestrzeni publicznej, tu Igor, to jest początek, ale że pojawi się wiele ciekawych propozycji usystematyzowanych, bo ja też nie chciałabym, żeby się okazało, i znowu nawiążę do tego, o czym już powiedzieliśmy dzisiaj, że od sasa do lasa, no najpierw Słupski Chłopczyk, potem Niedźwiadki, wcześniej pojawiało się...
To znowu nie była zbieranina.
Tak, Bursztyn.
Bursztyn, całe mnóstwo, że tak powiem, różnych rzeczy. Bym sobie życzyła...
ilość.
Tak, ale ja bym sobie życzyła, żeby te rzeźby, te instalacje były tworzone przez słupskich artystów i pojawiały się w różnych przestrzeniach miasta.
Nie tylko słupskich, bo mamy przecież murali...
Ale mówimy o nas, mówimy tak. Tu i teraz. Ja myślę, że zdolnych ludzi w naszym regionie można znaleźć wielu. Jeśli jeszcze nie wpadliśmy na to, że są, to tu apelujemy o to, żeby się odzywali do nas, ujawniali, pokazywali, że potrafią. I z wielką przyjemnością będziemy kierować dalej. Ja obiecuję też wspierać i pomóc. Tomek Urbaniak, Igor Salata. Drodzy Państwo, kłaniamy się dzisiaj pięknie. Nie kończymy tej dyskusji. Zostawiamy ją otwartą. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, porozmawiamy już jak bliżej któryś z tych pomysłów zostanie zrealizowany. I tu też trzymam kciuki za to, żeby pomysły na tę przestrzeń, na zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez artystów było naprawdę duże.
Dziękuję.
Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Ludzie na plus.